Podcast Polskiego Radia.
Mężczyzna obchodzi biura w swojej dzielnicy w zachodnim Londynie i zadaje ich pracownikom dość dziwne pytania. Jak był ubrany, kiedy u nich był ostatnim razem? O której godzinie przyszedł? Czy mają może nagrania z kamer? A wszystkie te pytania dotyczą jednego dnia. Tego, w którym kilkaset metrów dalej zastrzelono na progu domu jedną z najpopularniejszych prezenterek brytyjskiej telewizji.
Rok później policja przeszukuje jego mieszkanie. Setki robionych z ukrycia zdjęć obcych kobiet, wycinki prasowe o gwiazdach telewizji, w tym o zamordowanej. No, wydaje się, że sprawa jest jasna, ale nie jest. I to w najmniejszym stopniu.
Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli tej serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i oczywiście tego, jak ta nauka wpłynęła na pracę śledczych. A my sami tworzymy też nasz własny podcast Crazy Nauka, do którego słuchania zachęcamy.
A zachęcamy Państwa również do posłuchania drugiego z naszych podcastów tworzonych we współpracy z Polskim Radiem, a jest to sekcja teorii spiskowych.
Dziś opowiemy o zabójstwie prezenterki BBC, Jill Dando. No i od razu tu musimy przyznać na wstępie, że do dziś nie wiadomo, kto ją zabił. Trochę to spoiler, ale wydaje mi się, że dobrze, żeby Państwo na tym etapie to wiedzieli. Nie zmienia to jednak faktu, że od naukowej strony ta historia jest zupełnie niezwykła, bo kluczową rolę odegrała w niej taka jedna, jedyna mikroskopijna drobina metalu, i to w dodatku znaleziona dopiero rok po zabójstwie w kieszeni płaszcza.
I pochylimy się nad tym, jak doszło do tego, że poprawnie, całkiem poprawnie wykonane badanie kryminalistyczne najpierw pomogło skazać człowieka za te zbrodnie, a następnie przyczyniło się do jego uniewinnienia.
Bardzo dziękujemy za Państwa komentarze, szczególnie za wszelkie polecenia naszego podcastu innym. To jest dla nas rzecz naprawdę bardzo ważna. No i też polecamy zasubskrybowanie Laboratorium Zbrodni, to też bardzo pomaga.
Ale zanim zaczniemy, to ostrzeżenie. Ten podcast zawiera opisy prawdziwych zdarzeń, a dziś będziemy mówić o zabójstwie.
Jeżeli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające za sobą traumatyczne doświadczenia, treści te mogą być dla nich nieodpowiednie.
Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Poniedziałkowe przedpołudnie 26 kwietnia 1999 roku, Gowen Avenue, cicha dzielnica szeregowych domów w dzielnicy Fulham w zachodnim Londynie. Pod numer 29 podjeżdża samochodem 37-letnia Jill Dando, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek brytyjskiej telewizji.
Ostatnio rzadko tu bywa. Dom co prawda wciąż należy do niej, ale właśnie go sprzedaje. Mieszka teraz głównie w Chiswick u narzeczonego, no i stamtąd właśnie przyjechała tego ranka. Fulham ma tylko odebrać dokumenty. Agent przesłał faksem kontrakt właśnie na urządzenie, które stoi w tym domu. Kilka minut, może kwadrans, no i pojedzie dalej. Jest 11:32. Dando podchodzi do frontowych drzwi, w ręku trzyma klucze.
Znajdujący się za ścianą sąsiedniego domu Richard Hughes słyszy krzyk kobiety. Później powie, że zabrzmiał tak, jakby ktoś nagle ją zaskoczył. Strzał nie słyszy. Podchodzi do okna i widzi mężczyznę odchodzącego od domu Dando. Dość wysoki, biały, ale bez znaków szczególnych. Niczego, co pozwoliłoby łatwo go zapamiętać. Hughes nie wie jeszcze, że właśnie zobaczył człowieka, który chwilę wcześniej stał na progu domu jego sąsiadki. A leży tam teraz właśnie ona, Jill Dando.
O 11:47 ktoś dzwoni na policję. Karetka zabiera kobietę do szpitala Charing Cross. O 13:03 lekarze stwierdzają zgon. Śledczy ustalą ponad wszelką wątpliwość tylko kilka rzeczy. Padł jeden strzał, broń w chwili wystrzału była przyciśnięta do głowy ofiary. Na miejscu zbrodni zabezpieczono pocisk, który spowodował śmiertelną ranę oraz jedną łuskę kalibru 9 mm.
Pozostały przebieg ataku 3 lata później zrekonstruuje jeden z dziennikarzy śledczych. Według niego napastnik zaskoczył Dando, gdy wkładała klucz do zamka, chwycił ją od tyłu i przygiął do ziemi tak, że jej twarz znalazła się tuż nad kafelkowym stopniem ganku. Wtedy lewą ręką strzelił w jej lewą skroń. Pocisk wszedł tuż nad uchem, przeszedł przez głowę niemal równolegle do ziemi i wyszedł po prawej stronie. W biały dzień na spokojnej londyńskiej ulicy ginie kobieta, którą zna niemal cała Wielka Brytania.
Jill Dando urodziła się w 1961 roku w Weston-super-Mare, nadmorskim miasteczku w hrabstwie Somerset. Pierwszą pracę dostała w lokalnym tygodniku Weston Mercury, w którym pracowali już jej ojciec i brat. Po 5 latach w prasie przeniosła się do lokalnego radia BBC, później do telewizji regionalnej, a na początku 1988 roku trafiła do Londynu i do stacji ogólnokrajowej.
W ciągu następnej dekady stała się jedną z najbardziej znanych twarzy BBC. Prowadziła główne wydania wiadomości z programem podróżniczym Holiday, objechała pół świata, a w 1997 roku BBC ogłosiło ją swoją osobowością roku. Od 1995 razem z Nickiem Rossem prowadziła Crime Watch, program, w którym rekonstruowano nierozwiązane przestępstwa i proszono widzów o pomoc w śledztwach. Dando regularnie prosiła więc miliony Brytyjczyków o informacje, które mogłyby pomóc policji schwytać sprawców najgłośniejszych zbrodni.
Równocześnie dobrze układało się jej życie prywatne. W grudniu 1997 roku poszła na randkę w ciemno, a pod koniec stycznia 1999 ta para ogłosiła już zaręczyny.
Wiosną 1999 Jill Dando była u szczytu kariery. W niedzielę 25 kwietnia poprowadziła premierowy odcinek swojego nowego programu o antykach. Jej zdjęcie znalazło się na okładce aktualnego numeru Radio Times, czyli popularnego tygodnika z ramówką radiowo-telewizyjną. Za 2 tygodnie miała poprowadzić galę nagród BAFTA, czyli brytyjskiego odpowiednika Oscarów, a na poniedziałkowy wieczór miała zaplanowane prowadzenie 6 o'clock news, jednego z najważniejszych serwisów informacyjnych BBC, na którym pośrednio wzorowana była polska panorama w TVP.
Do studia telewizyjnego już nie dotarła. Niecały miesiąc później Crime Watch wyemitował rekonstrukcję zabójstwa własnej prezenterki i poprosił widzów o informacje mogące pomóc w śledztwie. Stało się to kilka dni przed jej pogrzebem.
O informacje właściwie to nie trzeba było specjalnie prosić. Śledczy prowadzący to dochodzenie, które otrzymało kryptonim Operacja Oxborough, od początku zalewani byli zgłoszeniami. Jill Dando znały miliony ludzi i mnóstwo z nich miało w tej sprawie coś do powiedzenia. W ciągu pół roku policjanci przeprowadzili rozmowy z ponad 2500 osób i zebrali ponad 1000 zeznań. Dochodzeniem kierował Hamish Campbell, starszy oficer śledczy londyńskiej policji metropolitalnej.
Śledczy zaczęli, jak zwykle, od najbliższego otoczenia ofiary, przejrzeli prywatne dzienniki Dando i wykazy wszystkich połączeń telefonicznych, sprawdzili byłych partnerów. Przyjrzeli się jej agentowi, jednemu z nielicznych ludzi, którzy wiedzieli, że tego ranka dziennikarka pojawi się w swoim domu na Goen Avenue, no bo to on właśnie jej wysłał te dokumenty na faks. Wszystkich z nich po kolei wykluczono.
Druga teoria narzucała się sama. To była zemsta. Dando współprowadziła program, dzięki któremu widzowie pomagali policji wysyłać przestępców za kratki. A może któryś z nich postanowił się odegrać? Zespół Campbella przejrzał więc wszystkie sprawy z Crime Watch, w które Dando była zaangażowana, odcinek po odcinku, no i niczego nie znalazł.
Trzecia teoria trafiła na pierwszą stronę tabloidu niecałe 48 godzin po zabójstwie. Jej początek sięgał 6 kwietnia 1999 roku, 20 dni przed śmiercią Dando. Tego dnia właśnie dziennikarka zaapelowała w imieniu BBC o pomoc dla ludności Kosowa w tym okresie represjonowanej i przymusowo wysiedlanej przez władze jugosłowiańskie. Odzew był gigantyczny. W ciągu 24 godzin widzowie wpłacili ponad 1 000 000 funtów.
W chwili publikacji apelu trwały już odwetowe naloty NATO na Jugosławię, a w nocy z 22 na 23 kwietnia alianckie samoloty zbombardowały siedzibę serbskiej telewizji państwowej w Belgradzie, zabijając 16 jej pracowników. Zaś 3 dni później, czyli 26 kwietnia rano, ktoś zastrzelił Jill Dando.
Po zabójstwie do siedziby stacji BBC i innych redakcji dzwonili mężczyźni, którzy w imieniu różnych serbskich grup przyznawali się do zamachu i grozili kolejnymi atakami. Śledczy podchodzili do tych telefonów ostrożnie. Regułą jest, że po nagłośnionych medialnie zbrodniach pojawia się wiele podobnych zgłoszeń, a większość jest fałszywych. No, twardych dowodów na serbski trop nie było żadnych.
Hipotezy mnożyły się i prowadziły w coraz to nowe strony. Tymczasem jedynymi dowodami rzeczowymi były te znalezione na miejscu zbrodni, czyli pocisk, który przeszedł przez głowę ofiary, oraz łuska kalibru 9 mm.
W tej układance był jeszcze jeden element, który nie dawał śledczym spokoju. Sąsiad Richard Hughes znajdował się za ścianą, zaledwie kilka metrów od furtki. Słyszał krzyk, dlaczego więc nie słyszał strzału?
Jako pierwsze nasuwa się tu na myśl proste wyjaśnienie. Zabójca musiał użyć tłumika, no a więc zapewne był zawodowcem. No cóż, rzeczywistość okazała się znacznie ciekawsza i właśnie dlatego musimy tu na chwilę się zatrzymać przy balistyce, czyli wiedzy o miotaniu i ruchu pocisków.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Kiedy myślimy o takim cichym strzale z użyciem tłumika, no to wyobrażamy sobie pod wpływem filmów zwykle taką długą nasadkę nakręconą na lufę. No tylko warto zrozumieć najpierw, skąd w ogóle bierze się ten huk wystrzału. W lufie eksploduje ładunek prochowy, a powstające gazy, sprężone do ogromnego ciśnienia, wypychają pocisk, no i wylatują tuż za nim. I dopiero na wylocie lufy gwałtownie rozprężają się w powietrzu, powstaje fala ciśnienia i to jest ta właśnie fala, którą odbieramy jako huk. Tłumik działa dlatego, że daje gazom taką przestrzeń, w której mogą się rozprężyć stopniowo, znacznie wolniej i ostygnąć, zanim wydostaną się na zewnątrz.
Ale jest prostszy sposób, żeby nie wypuścić gazów w powietrze, przycisnąć lufę do celu. Przy takim strzale, nazywanym kontaktowym, gazy nie mają się gdzie rozprężyć, wchodzą za pociskiem prosto do wnętrza rany. Funkcję tłumika pełni wówczas ciało ofiary. Z zewnątrz słychać niewiele, a już za ścianą praktycznie nic.
Badanie pocisku i łuski powiedziały o śledczym coś jeszcze. Pocisk kalibru 9 mm short, czyli takiej krótszej, słabszej odmiany popularnej dziewiątki, wystrzelono z lufy gładkiej, pozbawionej gwintowania, no a to wskazywało dość jednoznacznie na pistolet hukowy. No, straszak, który został nielegalnie przerobiony na ostrą amunicję. Sam nabój nosił też ślady modyfikacji, prawdopodobnie zmniejszającej ładunek miotający w taki sposób, żeby pocisk leciał z prędkością poddźwiękową i nie wytwarzał takiego dodatkowego trzasku.
Fizyka strzału kontaktowego ma jeszcze jedną konsekwencję. Gazy wchodzące do rany zabierają ze sobą większość mikroskopijnych pozostałości po tym wystrzale. To, co zwykle osiada na dłoni i rękawie strzelca, przy strzale kontaktowym w dużej części pozostali w ciele ofiary. No i warto tutaj zapamiętać ten szczegół.
Wróćmy do śledztwa. Broń, z której zginęła Dando, z pewnością nie wyglądała na wyposażenie zawodowca. No, przerobiony straszak i taka amatorsko modyfikowana amunicja kojarzyły się raczej z przestępczymi nizinami niż z takim profesjonalnym zabójcą.
Tyle, że sam sposób przeprowadzania ataku mówił coś zupełnie innego. No, to był jeden strzał oddany na widoku, z przyłożenia, i zabójczo skuteczny. Wyglądało to raczej na działanie kogoś, kto dobrze wiedział, co robi.
Na tę sprzeczność zwrócił uwagę psycholog kryminalny współpracujący ze śledczymi. W raporcie sporządzonym mniej więcej miesiąc po zabójstwie pisał, że sam atak został przeprowadzony sprawnie, ale prawdziwy profesjonalista nie pozwoliłby sobie na pozostawienie łuski na miejscu zbrodni.
Sprawny zabójca posługujący się bronią amatora. Im dłużej śledczy przyglądali się temu obrazowi, tym wyraźniej rozpadał się on na dwie niepasujące do siebie części. No coś tu wyraźnie nie grało.
4 dni po zabójstwie policja opublikowała portret pamięciowy. Biały mężczyzna, ciemne włosy, ślad na grzbiecie nosa na oko 40-latek. Portret powstał na podstawie zeznań świadka, który krótko po strzale widział na przystanku autobusowym niedaleko miejsca zbrodni mocno spoconego mężczyzny w garniturze. No ale publikacja portretu nie przyniosła żadnego przełomu.
Nie przyniosły go też nagrania z kamer. Monitoring centrum handlowego w Hammersmith, gdzie Dando robiła tego ranka zakupy, nie zarejestrował nikogo, kto by ją śledził. Również przeczesywanie zapisów z tygodni, które poprzedzały jej śmierć, nie wykazało też śladów stalkingu.
Operacja Oxborough rozrastała się właśnie do rozmiarów największego śledztwa w historii londyńskiej policji. Nad zabójstwem Dando pracowało już ponad 40 śledczych, a kierował nimi nadal detektyw Hamish Campbell. Przybywało ludzi, zeznań, zgłoszeń, no i kolejnych tropów, no tyle, że nie przybywało żadnych odpowiedzi.
W grudniu 1999 roku policja ogłosiła publicznie to, ku czemu detektywi skłaniali się już wcześniej, a teraz no, robili to coraz mocniej. No, Dando najprawdopodobniej nie zginęła z ręki zawodowca. W tej zbrodni było po prostu za dużo amatorszczyzny. Płatny zabójca nie posługuje się przerobionym straszakiem, nie strzela też do ofiary za dnia na progu jej domu. No, gdyby to był ktoś profesjonalny, to raczej wepchnąłby ofiarę do środka, gdzie ciało znaleziono by wiele godzin później, a on już sam byłby w tym czasie bardzo daleko.
Wtedy ujawniono też kolejny niepokojący szczegół. W tygodniach poprzedzających śmierć dziennikarki ktoś próbował przepisać na siebie jej rachunki za prąd. Innym razem ktoś próbował wyłudzić dostęp do jej billingów telefonicznych, podając się za członka jej rodziny. Detektywi podejrzewali, że, no, że za tymi działaniami stoi jedna i ta sama osoba. Ktoś, komu chodziło o kradzież jej danych, być może dostęp do jej aktywów. Kim był, niestety nie udało się ustalić.
No tutaj w tym miejscu śledztwa powstało zasadnicze pytanie. Jeśli prezenterki nie zabił zawodowiec, no to kto to w końcu był? Już miesiąc po zabójstwie psycholog kryminalny zalecał, żeby szukać obsesyjnego samotnika, który miewał poważne zaburzenia osobowości. A na przełomie roku 1999 i 2000 śledztwo właśnie rzeczywiście zaczęło skręcać w tę stronę.
No problem w tym, że pewne sygnały pojawiały się już znacznie wcześniej i wtedy przeszły niezauważone. Już dzień po zabójstwie ktoś wskazał policji budzącego podejrzenia mężczyzny mieszkającego niespełna 500 metrów od domu Dando.
A w kolejnych dniach po śmierci prezenterki, po okolicznych biurach i firmach zaczął krążyć mężczyzna, który przedstawiał się nazwiskiem Bulsara. Wracał do miejsc, w których rzekomo miał się pojawić w dniu zabójstwa, czyli 26 kwietnia, i wypytywał tamtejszych pracowników, o której dokładnie godzinie tam był oraz jak był wtedy ubrany. Gdzie tylko mógł, prosił również o nagrania z kamer. No było to co najmniej dziwne. Tłumaczył te swoje dziwne prośby tym, że znajomi mówili mu, iż przypomina mężczyznę z policyjnego portretu pamięciowego, więc on chciał zdobyć dowody na to, że w chwili zabójstwa znajdował się gdzie indziej.
Niektóre firmy zgłaszały te dziwne wizyty śledczym, no jednak w dochodzeniu zalewanym tysiącami informacji nikt nie połączył tych sygnałów ani ze sobą, ani z otrzymanym już pierwszego dnia wskazaniem dotyczącym tego podejrzanego mężczyzny z sąsiedztwa. No minie blisko rok, zanim ktoś to wszystko skojarzy.
W kwietniu 2000 roku, czyli właśnie blisko rok po zabójstwie, jeden ze śledczych zapukał do kawalerki na parterze przy Crookham Road, niespełna pół kilometra od domu Jill Dando. Mieszkał tam mężczyzna, którego policja chciała rutynowo wyeliminować z kręgu zainteresowania. To było po prostu jedno z setek podobnych przesłuchań prowadzonych w ramach operacji Oxborough. Mężczyzna zeznał wówczas, że rano 26 kwietnia był w domu, a około południa poszedł na spotkanie lokalnej grupy dla osób z niepełnosprawnościami.
Tyle, że jego adres już wcześniej pojawił się w policyjnych aktach. To właśnie jego wskazywano śledczym już dzień po zabójstwie jako osobę podejrzaną. Sąsiedzi twierdzili, że bywa niestabilny psychicznie. I to on w kolejnych dniach krążył po okolicznych firmach, przedstawiając się jako bulsara, no i prosząc o te nagrania z kamer. Sygnały, które przez blisko rok leżały w aktach osobno, wreszcie się połączyły. Razem tworzyły obraz podejrzanego, który wyjątkowo dobrze pasował do profilu nakreślonego przez psychologa.
Mężczyzna nazywał się w rzeczywistości Barry George i miał 40 lat. Bulsara, czyli prawdziwe nazwisko Freddiego Mercurego, było tylko jedną z jego pożyczonych tożsamości. George opowiadał ludziom, że jest kuzynem wokalisty Queen, a wcześniej przedstawiał się też jako Steve Majors, czyli jakiś kaskader, oraz Thomas Palmer, żołnierz SAS.
6 dni po przesłuchaniu policja przeprowadziła w jego mieszkaniu pierwsze niejawne przeszukanie. W kolejnych tygodniach wróci tam jeszcze 2 razy. To, co śledczy znaleźli w środku, utworzyło mocno niepokojący portret właściciela mieszkania.
Były tam setki rolek filmów fotograficznych. Po ich wywołaniu policjanci naliczyli 1000 robionych z ukrycia zdjęć ponad 400 kobiet z okolicy. Znaleziono odręczne listy z adresami, rysopisami i numerami rejestracyjnymi samochodów niemal 100 kobiet, w tym księżnej Diany. Odkryto też książki o tematyce wojskowej, zdjęcia znanych prezenterek telewizyjnych i fotografię samego George'a w wojskowej masce przeciwgazowej i z pistoletem hukowym marki Bruni w dłoni.
Podczas przesłuchania George przyznał, że to on znajduje się na zdjęciu i że kupił broń wysyłkowo. Zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek została przerobiona tak, aby można było z niej strzelać ostrą amunicją.
A co ważne, w całym tym ogromnym archiwum nie było ani jednego zdjęcia Jill Dando, jej adresu, ani żadnych notatek na jej temat. Niczego podobnego do materiałów, które George gromadził o dziesiątkach innych kobiet. Znaleziono jedynie wycinki prasowe dotyczące prezenterki.
25 maja 2000 roku, po okresie obserwacji, Barry George został aresztowany. 4 dni później usłyszał zarzut zabójstwa Jill Dando. Podczas przesłuchań zaprzeczał wszystkiemu, mówił, że nie zabił Dando, że jej nie znał, nigdy nie widział jej na żywo, no i w ogóle się nią nie interesował.
No cóż, obsesyjnie gromadzone zdjęcia, adresy i notatki dotyczące setek kobiet mogły wiele powiedzieć o skłonnościach samego George'a. Nie dowodziły jednak, że to właśnie on zamordował prezenterkę. Do tego potrzebny był dowód, który połączyłby go bezpośrednio ze zbrodnią.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Taki dowód czekał już w policyjnym magazynie, a przynajmniej tak uznali później śledczy. Dowód ten trafił tam 17 kwietnia 2000 roku podczas przeszukania kawalerki przy Crookham Road 9 dni przed pierwszą rocznicą zabójstwa. Wśród zabezpieczonych wtedy przedmiotów znalazł się płaszcz marki Cecil G, zdjęty z wieszaka na drzwiach kuchni. Podczas przesłuchania George przyznał, że płaszcz należy do niego i że tylko on go nosił. Nie pamiętam natomiast, czy miał go na sobie 26 kwietnia 1999 roku.
Płaszcz został wysłany do Laboratorium Forensic Science Service, brytyjskiej rządowej służby kryminalistycznej, i tam zajął się nim Robin Keeley. I trudno było tu o bardziej kompetentną osobę, bo to właśnie Keeley, ćwierć wieku wcześniej, jeszcze jako naukowiec laboratorium londyńskiej policji, Zupełnie przypadkiem odkrył metodę, która stała się światowym standardem identyfikacji śladów po wystrzale.
Badał wtedy filtr powietrza skrytej strzelnicy, bo kierownictwo laboratorium martwiło się, ile ołowiu wdychają pracownicy podczas strzałów testowych. Pod mikroskopem elektronowym zauważył charakterystyczne drobiny złożone z ołowiu, antymonu i baru. No i to on właśnie wykazał, że taki rodzaj cząstek powstaje tylko w jeden sposób, czyli podczas wystrzału z broni palnej.
Teraz ten sam człowiek, już jako starszy oficer kryminalistyki, przeglądał próbki pobrane z płaszcza podejrzanego o zabójstwo Jill Dando. W materiale z wewnętrznej prawej kieszeni znalazł pojedynczą drobinę o wielkości 11,5 mikrona, czyli mniej więcej 0,01 mm. Ten mikroskopijny pyłek metalu, który był niewidoczny gołym okiem. Analiza wykazała, że skład pierwiastkowy tej drobiny odpowiada pozostałościom powystrzałowym zabezpieczonym z włosów Jill Dando oraz z łuski znalezionej przy jej domu na Gowan Avenue.
Żeby zrozumieć, jak duże znaczenie mogło mieć to znalezisko, no i też jak łatwo było przecenić jego wartość, trzeba najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest ta pozostałość powystrzałowa i skąd to się bierze. Intuicja podpowiada prosty ciąg. Jeśli na czyimś ubraniu znajduje się ślad po wystrzale, no to ten ktoś strzelał, no ewentualnie do niego strzelano. Tak to brzmi w dużym uproszczeniu i tak, jak się niedługo okaże, zrozumie to ława przysięgłych. No tyle, że sam ślad wcale nie musi być tak jednoznaczny.
Na dnie każdego naboju znajduje się spłonka, taki mały metalowy kapiszon zawierający niewielką ilość materiału inicjującego. Kiedy uderza w nią iglica, wówczas wrażliwy na nacisk materiał detonuje i zapala proch, a ten gwałtownie się spala, wytwarzając gazy, które wypychają pocisk z lufy. No to już wiemy.
W ułamku sekundy temperatura osiąga tam tak wysoką wartość, że metale obecne w spłonce zamieniają się w mikroskopijne krople. Gdy stygną, zastygają właśnie tworząc takie drobiny. Ich niewidzialna chmura osiada na dłoniach, na ubraniu, rękawach, włosach strzelca, a także na wszystkim w pobliżu.
Jak może Państwo pamiętają z wcześniejszej części tego odcinka, przy strzale kontaktowym, kiedy lufa jest przyciśnięta do ciała, większość tej chmury zostaje wtłoczona do rany. To jeden z powodów, dla których w śledztwie w sprawie Dando od początku było tak mało materiału do analizy. Trochę pozostałości znaleziono we włosach ofiary, a poza tym niemal nic.
Drobina z kieszeni płaszcza pochodziła właśnie ze spłonki. A to ważne, bo pozostałość ze spłonki jest metalem. Nie paruje, nie rozpuszcza się, nie rozkłada. Jeśli kieszeń pozostaje nieruszana, taka drobina może w niej tkwić przez całe lata, praktycznie nietknięta przez czas. A to oznaczało, że rok, który minął od zabójstwa, sam w sobie niczego nie rozstrzygał. Drobina mogła znaleźć się w kieszeni dzień po wystrzale, mogła się znaleźć wiele miesięcy później albo przed wystrzałem.
Jak w ogóle bada się coś tak małego? Drobiny zebrane z odzieży czy też ze skóry strzelca albo ofiary trafiają do komory skaningowego mikroskopu elektronowego, czyli urządzenia, które ogląda próbkę nie za pomocą światła, ale wiązki elektronów. I pod wpływem tej wiązki drobina emituje promieniowanie rentgenowskie, a widmo tego promieniowania pokazuje, z jakich pierwiastków się składa. W drobinie z płaszcza Barry'ego George'a analiza wykazała obecność baru, glinu i śladową ilość ołowiu, czyli ten sam zestaw, który znaleziono wcześniej w pozostałościach z łuski i z włosów Jill Dando.
Taki zestaw pierwiastków nie wskazuje na jakiś jeden konkretny nabój, no to jest raczej taki chemiczny podpis typu spłonki. No a spłonki o takim samym składzie miał znaczny odsetek z milionów sztuk amunicji sprzedawanej w Wielkiej Brytanii każdego roku.
Ale śledczym na tym etapie wydawało się to całkiem wystarczać. Wreszcie mieli fizyczny ślad, który mógł połączyć podejrzanego ze zbrodnią. O tym, jak silne było to połączenie i czego ta pojedyncza drobina rzeczywiście dowodziła, mieli już wkrótce spierać się biegli na sali sądowej.
No ale zanim to nastąpiło, śledczy przez rok pracowali pod ogromną i stale rosnącą presją, a przełomu wciąż nie było. Na liście potencjalnych podejrzanych znalazło się ponad 2000 osób. No i wyeliminowanie każdej z nich oznaczało oczywiście kolejne godziny charówki i kolejne koszty. Nowe nazwiska pojawiały się tam szybciej niż policjanci byli w stanie skreślać te stare.
Nad kierującym dochodzeniem detektywem Campbellem wisiało przy tym wciąż to samo pytanie ze strony jego przełożonych. Jakie są szanse na rozwiązanie tej sprawy i kiedy to nastąpi? A swoje dokładała oczywiście prasa. Teorie, które trafiały na pierwsze strony gazet, że zawodowy zabójca, że serbska zemsta, że mściciel z Crime Watch, no wracały do śledczych w postaci kolejnych, niekończących się pytań, na które trzeba było publicznie odpowiadać, oraz kolejnych stosów zgłoszeń, telefonów wymagających weryfikacji. To wszystko pochłaniało i czas, i siły.
No, zabójstwo tak znanej dziennikarki po prostu nie mogło pozostać niewyjaśnione, a tymczasem po roku policja nadal nie wiedziała, kto zabił Jill Dando. No i właśnie wtedy do śledczy dostali te dwie rzeczy naraz. Podejrzanego, który wyjątkowo dobrze pasował do profilu obsesyjnego samotnika, oraz fizyczny ślad znaleziony w kieszeni jego płaszcza.
Problem w tym, że był to jeden mikroskopijny okruch metalu. Jego skład się zgadzał. Ale, jak już wspomnieliśmy, taki sam ślad mogła zostawić każda inna sztuka amunicji z tym samym typem spłonki. A mimo to śledztwo miało się skupić właśnie na tej pojedynczej drobinie.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Proces Barry'ego George'a rozpoczął się 23 kwietnia 2001 roku w Old Bailey, głównym sądzie karnym Londynu. Oskarżenie prowadzone przez prokuratora Orlando Pownalla oparło sprawę na czterech głównych wątkach, które razem miały dowodzić winy oskarżonego.
Pierwszym była identyfikacja. Jeden ze świadków rozpoznał George'a jako mężczyznę, którego widział na Gowen Avenue około 4 godzin przed zabójstwem. Inni również widzieli w pobliżu człowieka uderzająco do niego podobnego, ale żaden z nich nie był w stanie rozpoznać George'a z całą pewnością.
Drugim wątkiem były, jak określała je prokuratura, kłamstwa powtarzane podczas przesłuchań. Przede wszystkim chodziło o zaprzeczenie, jakoby George znał Jill Dando albo w ogóle się nią interesował. No, trudno było pogodzić te zapewnienia z tym, co policja już o nim wiedziała. Mieszkał w sąsiedztwie, no wiemy, co znaleziono w jego kawalerce. Oskarżyciele zestawili te fakty z jego zeznaniami i uznali, że George celowo próbował ukryć przed śledczymi swoje przesadne zainteresowanie osobowościami telewizyjnymi, no a to na pewno nie przemawiało na jego korzyść.
Trzecim wątkiem była rzekoma próba sfabrykowania sobie alibi. Chodziło o te wędrówki po okolicznych firmach, gdzie George przedstawiał się jako Bulsara, wypytywał dokładne godziny swoich wizyt i prosił o nagrania z kamer, które mogłyby potwierdzić, gdzie znajdował się 26 kwietnia.
No i wreszcie czwarty wątek, ten mikroskopijny okruch metalu z kieszeni płaszcza. Pownall przekonywał ławę przysięgłych, że nie może być przypadkiem, iż u oskarżonego znaleziono cząstkę zawierającą te same pierwiastki, w dodatku w tych samych proporcjach, co pozostałości zabezpieczone na miejscu zbrodni.
Zeznania balistyka Robina Killeya zajęły łącznie 3 dni. Ekspert tłumaczył, że liczba znalezionych cząstek nie ma jakiegoś tam zasadniczego znaczenia. Znajdziesz jedną, znajdziesz 20, no to po prostu oznacza, że pozostałość powystrzałowa jest tam obecna. A potem po kolei odpowiadał na sugestie obrony dotyczące możliwych sposobów przypadkowego zanieczyszczenia płaszcza. Za każdym razem jego ocena była taka sama. Wysoce nieprawdopodobne.
Co uderzające, przez te wszystkie dni nikt, ani oskarżenie, ani obrona, ani sędzia nie postawił pytania odwrotnego. Jak prawdopodobne jest, że pojedyncza drobina po strzale w ogóle trafi do kieszeni strzelca, a potem przetrwa tam cały rok?
Drobinę jako dowód próbował co prawda podważyć biegły balistyk powołany przez obronę. zeznał, że trudno wyobrazić sobie mniejszą ilość materiału dowodowego, że tak mikroskopijna cząstka mogła być zwykłym, przypadkowym zanieczyszczeniem, a policyjne procedury obchodzenia się z płaszczem były najprawdopodobniej wadliwe. O tezie, że pojedyncza drobina mogła być pozostałością po wydarzeniu sprzed roku, powiedział, tu cytuję, to sugestia zupełnie bezprecedensowa.
Drugim filarem obrony była alternatywna wersja zbrodni. Adwokat Michael Mansfield przekonywał, że Dando, która w imieniu BBC apelowała o pomoc dla Kosowa, mogła zginąć w odwecie zleconym z Belgradu, wskazywał nawet konkretnego zleceniodawcę, Żelika Rażnatowicza, szerzej znanego jako Arkan, dowódcę serbskiej formacji paramilitarnej zwanej Tygrysami.
Zabójstwo brytyjskiej prezenterki miało być w tym przypadku zemstą za śmierć 16 pracowników serbskiej telewizji zabitych podczas natowskiego bombardowania. Sam Arkan nie mógł już tej wersji ani potwierdzić, ani nie mógł jej zaprzeczyć, bo w styczniu 2000 roku, ponad rok przed procesem George'a, został zastrzelony. Uwaga, z bliska, kiedy znajdował się w lobby belgradzkiego hotelu. Prokuratura zbagatelizowała ten trop, uznając go za element pogoni za medialną sensacją.
Mansfield równie ostro oceniał sam materiał przeciwko swojemu klientowi, nazwał przedstawione przed sądem dowody nieistniejącymi. Podkreślał, że oskarżenie nie wskazało motywu, nie znalazło broni, z której zastrzelono Dando i nie przedstawiło ani jednego świadka samego zabójstwa. No ale ten argument również nie zrobił na sali rozpraw większego wrażenia.
W swojej mowie końcowej prokurator Pownell ponownie wrócił do drobiny metalu. Zapowiedział, że nie będzie nawet próbował podawać statystycznego prawdopodobieństwa, iż cząstka ta znalazła się w kieszeni George'a wskutek przypadkowego zanieczyszczenia. Jego zdaniem ta możliwość była tak mała, że ława przysięgłych mogła ją spokojnie zignorować.
Sędzia w podsumowaniu wskazał drobinę jako jeden z trzech głównych wątków oskarżenia. Pouczył przysięgłych, by rozpatrzyli ją oddzielnie i uwzględnili tylko wtedy, jeśli będą pewni, że nie znalazła się w kieszeni wskutek przypadkowego zanieczyszczenia. Dodał przy tym, że bez tego elementu ciężar dowodów przedstawionych przez prokuraturę byłby oczywiście znacząco mniejszy.
Narady ławy przysięgłych trwały niemal 32 godziny. 2 lipca 2001 roku ława uznała Barry'ego George'a za winnego zabójstwa Jill Dando stosunkiem głosów 10-1. A to dlatego, że brytyjskie prawo dopuszcza taki większościowy werdykt. Sąd skazał go na dożywotnie więzienie. Dla opinii publicznej sprawa była zamknięta, ale w laboratorium Forensic Science Service był ktoś, komu ta pojedyncza drobina wciąż nie dawała spokoju.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Dr Ian Ivett nie zajmował się analizą okruchów metalu. Pracował w Forensic Science Service od 1996 roku, a jego zadaniem było uczenie innych naukowców, jak przedstawiać dowody w sądzie. Logicznie, jasno i zawsze w odniesieniu do dwóch konkurencyjnych hipotez.
Jeszcze podczas procesu, mniej więcej w czasie, kiedy Keely składał zeznania, Ivett usłyszał w luźnej rozmowie z kolegą, że dowód w postaci drobiny metalu jest właściwie neutralny. Tymczasem z relacji prasowych wynikało coś wręcz przeciwnego. Mikroskopijny okruch urósł do rangi jednego z najważniejszych dowodów oskarżenia.
Ivett zaczął się nad tym zastanawiać, wspomniał o tym przełożonemu, a ten poradził, żeby przy okazji porozmawiał o tym z Keeleyem, czyli ekspertem oskarżenia, który badał tę cząstkę. Okazja nadarzyła się 19 listopada 2001 roku, ponad 4 miesiące po wyroku. Ivett pracował wtedy ze swoim zespołem nad techniką oceny dowodów, której sedno można sprowadzić do jednej zasady. Zanim poznasz wynik badania, zastanów się, jak prawdopodobny byłby każdy możliwy rezultat przy każdej z dwóch hipotez.
Zaprosił Keeleya i zaproponował, żeby tę metodę zastosować do jego własnego badania kieszeni płaszcza Barry'ego George'a. Hipoteza pierwsza. George zastrzelił Jill Dando. Hipoteza druga. George jej nie zastrzelił. Keeley zaczął szacować. Jakie było prawdopodobieństwo, że w kieszeni nie znajdzie się żadna drobina? No, wyszło 99 na 100 przy obu hipotezach. A że znajdzie się jeden albo kilka okruchów? 1 do 100, również przy obu hipotezach. A że będzie ich dużo? Dużo tych okruchów? 1 do 10 tysięcy, czyli możliwość, którą sam Keeley określił jako skrajnie niewielką. I znów dokładnie tak samo przy obu hipotezach.
No ten wynik był powalający. Znalezisko, wokół którego oskarżenie zbudowało jeden z filarów procesu, nie rozróżniało tych dwóch wersji wydarzeń. Pojedyncza drobina w kieszeni była tak samo prawdopodobna, jeśli George zastrzelił Dando, jak wtedy, kiedy tego nie zrobił. Innymi słowy, sama w sobie nie przesądzała o winie, była więc całkowicie neutralnym dowodem. No, podczas tego spotkania Keeley potwierdził to Iwetowi wprost.
Iwet sięgnął potem po podsumowanie procesu, które sędzia przedstawił ławie przysięgłych, a następnie sporządził notatkę. Jego zdaniem przekaz był niezbalansowany, czyli dużo miejsca poświęcono temu, że drobina raczej nie znalazła się w kieszeni przez przypadek, natomiast znacznie mniej energii pochłonęło pokazanie drugiej strony tego samego problemu, a mianowicie, że równie mało prawdopodobne było, iż okruch trafił tam wskutek oddania przez George'a strzału do Jill Dando. No i co? I nic, no, bowiem na tej konkluzji Iwet poprzestał.
Po latach tłumaczył, że choć sposób przedstawienia dowodu podczas procesu był rozwlekły i zagmatwany, to on sam sądził wtedy, że ława przysięgłych mimo wszystko powinna była otrzymać właściwy obraz, a więc nie uznać okrucha metalu za dowód koronny w sprawie. Twierdził, że jego zdaniem wystarczyły do tego wyjaśnienia biegłego powołanego przez obronę, tego, który podważał wartość drobiny i wskazywał możliwość przypadkowego zanieczyszczenia kieszeni płaszcza.
A skoro przysięgli te zastrzeżenia usłyszeli, choćby z ust eksperta obrony, to ostatecznie Iwet uznał, że jego notatka z rozmowy z Keeleyem może pozostać w szufladzie. No, a może nie chciał narażać na szwank reputacji kolegi? No, to już moja własna interpretacja, ale... cóż, kto tam wie. Niestety również Keeley nie zrobił nic z wnioskiem, który sam właśnie potwierdził w rozmowie z Iwetem.
Od tego spotkania do momentu rozpatrzenia apelacji złożonej przez obrońców skazanego minie jeszcze prawie 6 lat. No, Barry George spędzi je w więzieniu.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Pierwsza próba podważenia wyroku pojawiła się dość szybko. Już w lipcu 2002 roku obrona George'a złożyła apelację, kwestionując m.in. identyfikację świadków i wiarygodność dowodów kryminalistycznych, ale sąd tę apelację oddalił.
Obrońcy nie mieli jednak wówczas pojęcia o tym, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej w laboratorium. Wnioski ze spotkania Iweta z Keeleyem z listopada 2001 roku nie wyszły poza Forensic Science Service. Nie trafiły do akt, więc prawnicy George'a nie mogli się na nie powołać w żaden sposób.
Pozostawała im ostatnia droga, Criminal Cases Review Commission, niezależna komisja badająca możliwe pomyłki sądowe. Jeśli uzna, że istnieje realna szansa na uchylenie wyroku, może skierować sprawę z powrotem do sądu apelacyjnego. Wniosek w imieniu George'a wpłynął do tej komisji w listopadzie 2002 roku. Rewizja miała potrwać 4,5 roku.
W tym czasie zmienił się sposób, w jaki nauka oceniała takie dowody. 19 stycznia 2006 roku FSS, czyli Forensic Science Service, wprowadziła nowe wytyczne dotyczące pozostałości powystrzałowych. A wynikało z nich, że pojedynczym drobinom, takim jak ta znaleziona w płaszczu George'a, nie można przypisywać żadnej wartości dowodowej.
No, powodów było kilka. Przede wszystkim nikt nie wiedział, ile podobnych cząstek krąży tak normalnie w środowisku. Człowiek przybywający wśród użytkowników broni może zebrać taką drobinę zupełnie nieświadomie. Badania całych szaf z ubraniami pokazały, że pojedyncze okruchy tego rodzaju no, po prostu czasem się w nich znajdują. I najważniejsze, nie sposób ustalić kiedy ani w jaki sposób konkretna cząstka trafiła w miejsce, w którym ją znaleziono. No po prostu tam była.
na wniosek komisji FSS ponownie oceniła dowód przedstawiony na procesie George'a. Raport z 4 września 2006 roku nie pozostawiał wątpliwości. Znalezienie pojedynczej drobiny w kieszeni płaszcza było równie prawdopodobne przy założeniu, że George zastrzelił Jill Dando, jak i przy założeniu, że był niewinny. Dowód był więc nierozstrzygający. Nie stanowi on żadnej wskazówki dla nikogo, kto ma osądzić, która z hipotez jest prawdziwa, napisali autorzy tego raportu.
No i był to dokładnie ten sam wniosek, który znalazł się w notatce po spotkaniu Iveta z Kileyem. Tym razem jednak nie został w szufladzie, trafił do akt sprawy. W toku prac komisji na jaw wyszło również samo listopadowe spotkanie, które Iwet opisał w oficjalnym oświadczeniu.
Pewnie nie zdziwi Państwa to, że sprawą zabójstwa Jill Dando ponownie zainteresowały się media. 5 września 2006 roku, dzień po sporządzeniu raportu, BBC wyemitowało dokument programu śledczego Panorama zatytułowany Nowe dowody. Przygotował go reporter, który sam wcześniej padł ofiarą pomyłki sądowej. Po emisji twórcy programu i prawnik George'a przekazali komisji kolejne materiały, analizy naukowe, zeznania świadków i raporty psychiatryczne.
W czerwcu 2007 roku Criminal Cases Review Commission skierowała sprawę z powrotem do sądu apelacyjnego. W uzasadnieniu wskazała, że nowe materiały podważają wartość dowodu z pozostałości powystrzałowych, a także wagę, jaką temu dowodowi przypisano podczas procesu.
No i tu dochodzimy do naukowego sedna tej całej historii, którą tu Państwu opowiadamy. No to była ta sama drobina, ten sam skład chemiczny, te same wyniki badań co poprzednio. W 2001 roku prokurator nazwał tę drobinę w mowie otwierającej przekonującym dowodem winy, a w 2006 roku uznano, że nie stanowi żadnej wskazówki dla nikogo, kto próbuje rozstrzygnąć, czy George był sprawcą, czy nie był.
Oczywiście drobina pozostawała niezmieniona, natomiast naukowcy zadawali inne pytania dotyczące jej znaczenia, no i gotowi byli wyciągać z badania tej mikroskopijnej cząstki zupełnie inne wnioski.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
I tu się pojawia zasadnicza różnica między dowodem, który obciąża, no a takim, który niczego nie rozstrzyga. Przywołajmy jeszcze na chwilę proces, podczas którego Kelly uznaje za wysoce nieprawdopodobny każdy z licznych przedstawionych przez obrońców George'a scenariuszy przypadkowego zanieczyszczenia płaszcza. Co zatem pozostaje? Scenariusz, w którym płaszcz został zanieczyszczony nieprzypadkowo, bo George jest mordercą. Proste.
No niekoniecznie, ale zdaniem sądu apelacyjnego właśnie takie wrażenie mogła odnieść ława przysięgłych. Faktem jest, że wysoce nieprawdopodobne było, iż okruch dostał się do płaszcza z zewnątrz zupełnym przypadkiem, ale uwaga, równie mało prawdopodobny był scenariusz, w którym George strzela do Jill Dando, po czym pojedyncza drobina osiada akurat w wewnętrznej kieszeni jego płaszcza, nie towarzyszy jej żadna inna cząstka, a ta jedna pozostaje tam samotnie przez cały rok. Kelly oszacował to zresztą sam podczas spotkania z Iwetem. 1 na 100, tyle samo w każdej z hipotez, to już wiemy.
No i to jest ten najważniejszy wniosek z całej tej historii. Jeżeli dokładnie ten sam wynik jest równie prawdopodobny zarówno wtedy, gdy George zabił Dando, jak i wtedy, kiedy jej nie zabił, no to sama obecność drobiny po prostu nie rozstrzyga niczego, nie zwiększa prawdopodobieństwa winy, ani go nie zmniejsza. A ława przysięgłych w 2001 roku usłyszała przede wszystkim pierwszą połowę tego rozumowania bez tej części o równie niskim prawdopodobieństwie związanym z niewinnością George'a.
Nie oznacza to oczywiście, że pozostałości powystrzałowe są w sądzie bezużyteczne. Przed sądem apelacyjnym Kelly wskazał ważne rozróżnienie, które mogło pomóc przysięgłym właściwie ocenić taki materiał. Pojedyncza drobina nie mówi nic o tym, jaką drogą trafiła w dane miejsce. Jednak większa liczba cząstek może już znacznie mocniej przemawiać za bezpośrednim kontaktem z bronią niż za przypadkowym zanieczyszczeniem. Liczba drobin ma więc znaczenie, tyle że inne niż wynikało z przekazu, który wybrzmiał podczas pierwszego procesu George'a.
Trzeba przy tym jasno zaznaczyć, czego sąd apelacyjny nie rozstrzygnął, nie orzekł, czy drobina w ogóle powinna była zostać dopuszczona jako dowód. Nie odpowiedział też na pytanie, czy dowód pozbawiony znaczenia rozpatrywany osobno może nabrać znaczenia w połączeniu z innymi elementami sprawy, takimi jak ten zbiór zdjęć, czy w ogóle no to całe archiwum domowe George'a.
Można to więc sprowadzić do jednego stwierdzenia. Wynik badania ma wartość jako dowód wtedy, gdy jest bardziej prawdopodobny przy jednej hipotezie niż przy drugiej. Natomiast jeśli pasuje do obu równie dobrze, wówczas ani nie obciąża, ani nie oczyszcza podejrzanego. Jest neutralny, niezależnie od tego, jak mocno brzmi informacja o zgodności składu chemicznego pozostałości powystrzałowych. W listopadzie 2007 roku sąd miał wreszcie okazję usłyszeć ten rachunek w całości.
29 października 2007 roku, na tydzień przed rozprawą apelacyjną, BBC wyemitowało kolejny program Panorama poświęcony sprawie Jill Dando. Dziennikarze dotarli do dwojga przysięgłych z procesu tego pierwszego z 2001 roku i oboje powiedzieli właściwie to samo. Gdyby nie dowód w postaci pojedynczej drobiny, głosowaliby za uniewinnieniem George'a. Przewodniczący ławy ujął to jeszcze mocniej. Gdyby proces odbył się jutro, dokładnie w tej samej formie, ale bez tego jednego dowodu, no, werdykt byłby zupełnie inny.
Rozprawa apelacyjna rozpoczęła się 5 listopada i trwała 3 dni. Po stronie George'a zeznawali autorka raportu FSS z 2006 roku i dr Ian Ivett. Pierwsza z biegłych podtrzymała wcześniejsze wnioski. Według obowiązujących już wtedy standardów Forensic Science Service, pojedynczą drobinę, taką jak ta z płaszcza George'a, należało uznać za nierozstrzygającą i pozbawioną wartości dowodowej.
Ivett potwierdził z kolei treść notatki sporządzonej po spotkaniu z Kileyem w 2001 roku. Zastrzegł przy tym, że sam nie jest ekspertem od pozostałości powystrzałowych, a liczby podawane wtedy przez Kileya były jedynie szacunkiem rzędu wielkości. No nie chodziło jednak o ich precyzję. Liczyła się ta wzajemna proporcja, a ta była taka sama przy obu hipotezach.
Najbardziej niezwykłe było jednak to, kto wystąpił po drugiej stronie. Otóż oskarżenie wezwało Robina Kileya. I Kiley powiedział przed sądem apelacyjnym dokładnie to, co 6 lat wcześniej usłyszał od niego Ivett przy stole w laboratorium. Dowód z drobiny był neutralny wtedy i nadal pozostaje neutralny. Oba wyjaśnienia były mało prawdopodobne i żadnego nie można było uznać za bardziej prawdopodobne od drugiego.
Dodał, że właśnie taki sens chciał przekazać ławie przysięgłych podczas pierwszego procesu. Z perspektywy czasu przyznał jednak, że powinien był powiedzieć to znacznie jaśniej. W uzasadnieniu sąd zdjął odpowiedzialność sędziego prowadzącego pierwszy proces. Jego podsumowanie wiernie oddawało to, co wcześniej usłyszeli przysięgli. Problem tkwił więc nie w podsumowaniu, lecz w samych zeznaniach ekspertów.
Odebrane obiektywnie prowadziły ławę dokładnie w pułapkę, którą opisaliśmy wcześniej. Skoro przypadkowe zanieczyszczenie odpada, drobina zapewne pochodzi z broni zabójcy. Drugiej połowy rachunku przysięgli nie usłyszeli. Sąd ujął to bez niedomówień. Nie mamy wątpliwości, że ława została w tej kwestii wprowadzona w błąd.
15 listopada 2007 roku wyrok skazujący Barry'ego George'a został uchylony. No i w tym miejscu potrzebne jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo sąd apelacyjny nie orzekł, że George jest niewinny. Uznał wyrok za niepewny, ponieważ nie sposób było ustalić, jak zagłosowaliby przysięgli, gdyby w 2001 roku usłyszeli prawidłową ocenę znaczenia tej drobiny.
Nie oznaczało to też, że cały materiał oskarżenia padł. Sąd uznał pozostałe poszlaki za takie, które nadal mogły obciążać George'a. Przyznawał to zresztą jego własny obrońca. Wygrana apelacja nie oznaczała wolności, oznaczała ponowny proces.
A ten rozpoczął się 9 czerwca 2008 roku i trwał 8 tygodni. Tym razem sędzia w ogóle nie dopuścił dowodu z pozostałości powystrzałowych. Obrona przedstawiła natomiast alibi, którego ława z pierwszego procesu nie usłyszała. Trzy pracownicy organizacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami zeznały, że George pojawił się w ich biurze między 11.50 a 12.
Jeśli więc Dando została zamordowana około 11.32, George miałby na wszystko mniej niż 20 minut. Musiałby odejść z Gowan Avenue, wrócić do swojego mieszkania, przebrać się, prawdopodobnie po to, żeby zatrzeć ślady zabójstwa na ubraniu, a następnie dotrzeć do biura organizacji. Dodatkowym problemem było to, że jego mieszkanie znajdowało się w kierunku przeciwnym do tego biura.
1 sierpnia 2008 roku ława przysięgłych uniewinniła Barry'ego George'a od zarzutu zabójstwa Jill Dando. Po 8 latach wyszedł na wolność.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Barry George, owszem, został uniewinniony, ale dla brytyjskich tabloidów nie oznaczało to, że zniknął z pierwszych stron. Wręcz przeciwnie. W ciągu kolejnych 2 lat kręciły się wokół niego tak mocno, że pozwał 2 duże brytyjskie koncerny medialne. Oba ostatecznie zawarły z nim ugody, przeprosiły i wycofały część publikowanych wcześniej zarzutów dotyczących jego rzekomych obsesji na punkcie kolejnych znanych kobiet. Jedna z gazet przyznała nawet, że zdanie wydrukowane jako wypowiedź George'a nigdy nie padło w rzeczywistość.
Brzmiało ono: nie zabiłem Jill Dando, stalkowałem wtedy kogoś innego. No, ktoś po prostu napisał te słowa i włożył je w usta uniewinnionego człowieka. No, skonstruował przy tym zdanie tak, że nawet zaprzeczenie zabójstwa brzmiało jak przyznanie się do czegoś innego. George wystąpił też o 1 400 000 funtów odszkodowania od państwa za lata spędzone w więzieniu. Pieniędzy jednak nie dostał. Dlaczego? No, to kwestia niuansów brytyjskiego prawa, no i temat na inną, ale nie naszą już opowieść.
Dziś George mieszka w Irlandii. We wrześniu 2025 roku został oskarżony w związku z przestępstwami seksualnymi, do których miało dojść w zachodnim Londynie w 1987 roku wobec 14-letniej wówczas dziewczyny. Postawiono mu zarzut gwałtu i 2 zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Później pojawił się również zarzut usiłowania gwałtu. George nie przyznaje się do winy. Proces ma rozpocząć się 26 kwietnia 2027 roku. Do tego czasu obowiązuje oczywiście domniemanie niewinności. I trzeba podkreślić jeszcze jedno. Ta sprawa nie ma związku z zabójstwem Jill Dando.
No a zabójstwo prezenterki do dziś pozostaje niewyjaśnione. W tej sprawie sama metoda badawcza nie zawiodła ani razu. No, drobina rzeczywiście była pozostałością powystrzałową. Rzeczywiście miała skład zgodny ze składem spłonki amunicji, która zabiła Jill Dando. No, tu zawiedli raczej ludzie i wnioski, które wyciągali, albo to, jak te wnioski przedstawiali.
I to tyle na dziś. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni. Oczywiście zapraszamy również do sekcji teorii spiskowych. Oba nasze podcasty można, nowe odcinki, znaleźć w poniedziałki i w piątki na stronie Polskiego Radia, na Spotify i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów, a dodatkowo sekcję teorii spiskowych można odnaleźć również na YouTubie, bo jest to wideo podcast.
A bardzo zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki naszej serii, no bo często dobrze uzupełniają to, o czym właśnie mówimy. No a teraz
do usłyszenia.
Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
Podcast Polskiego Radia.